Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Witam w pierwszych aspektach codzienności po wakacjach. Gorące, upalne lato, przynajmniej takie było na początku, gdy spotykamy się w studiu Radia Rodzina z wyjątkowymi gośćmi. Zespół muzyki średniowiecznej Discantus z Gdyni jest naszym gościem. A z jakiej to okazji? Właściwie co roku wspominamy ten wspaniały festiwal, który kiedyś odbywał się zimową porą. Zawsze towarzyszyliśmy koncertom inauguracyjnym, które odbywają się w kaliskich świątyniach. W tym roku po raz pierwszy po pandemii mamy eksperyment, jeśli chodzi o czas odbywania się tego festiwalu. Spotykamy się tuż po zakończeniu roku szkolnego. Do Kalisza zjechały wspaniałe zespoły młodzieżowe muzyki dawnej. I Discantus, który w zeszłym roku wygrał wirtualny festiwal z Hola Cantorum, odbywający się tylko na łączach internetowych, w tym roku mógł odebrać na koncercie inauguracyjnym swoją główną nagrodę Grand Prix z Hola Cantorum 2021, 43. edycji tego festiwalu. Witam serdecznie w studiu panią Barbarę Czypul, instruktora Discantusa. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I wszystkie członkinie zespołu. Pani Barbaro, proszę przedstawić swoje artystki.
Zespół tworzy 5 dziewcząt, głównie w wieku licealnym. Są to kolejno...
Urszula Wniewska,
Dominika Oleszczuk,
Helena Ledochowicz,
Agata Marcjanik,
Maria Szcześniak.
Witam Was wszystkich gorąco. Wiem, że są jeszcze pozostali członkowie, których dzisiaj nie ma tutaj z nami, bo zespół również ma wokalistki. Mamy taki troszeczkę okrojony skład zespołu, który cały czas właściwie rozwija się i przewija się przez niego mnóstwo młodych ludzi. Dziewczyny, zanim wypytam waszą panią instruktor o początki Discantusa i o początki jej pasji, chciałem zapytać, na jakich instrumentach gracie? Ula.
Ja gram na fideli oraz rebeku. Obydwa te instrumenty są smyczkowe. Fidel to tak jakby średniowieczne skrzypce.
Nie fidela, tylko fidel właśnie?
Raczej fidela.
A rebek to tak samo, tylko że ma inny skład strun, ponieważ w struny fideli wchodzi G, D, A, E, jak w skrzypcach obecnych, a w rebeku D, A, E tylko.
I mają płaskie powierzchnie płyty głównej, tak? Czy dalej nazywa?
Tak, tej płyty u góry, a w rebeku na przykład jest on zaokrąglony na dole, wygląda trochę jak orzeszek. Taki po prostu brzuszek ma.
Dominika, na czym ty grasz?
Ja gram na violi i na fideli altowej.
Altowa, czyli większa niż ta fidela, na której gra Ula, tak?
Większa i ma inny skład strun. Jest minimalnie różna, w sensie minimalnie inna menzura niż na fideli, na której gra
Ula. Takie trudne słowa mówisz. Co to jest menzura?
Menzura to jest rozkład palców na gryfie.
Aha. A viola to piękna nazwa. Opisz nam ten instrument.
Viola to średniowieczna wiolonczela, można to tak podpisać. Aczkolwiek nie ma nóżki na dole i trzeba ją cały czas trzymać między nogami. Jest taki sam skład strun jak u współczesnej wiolonczeli, tylko że pudło rezonansowe wygląda zupełnie inaczej i jest ostro zakończone.
Takie kanciaste jest, tak? Jakby z prostych płyt posklejane.
Tak.
Helena.
Ja gram na bębnie oraz na tubmarynie i podejrzewam, że instrument o nazwie tubmaryna nie jest nikomu obecnie znany, ponieważ wydaje mi się, że nie ma to nawet odpowiednika w obecnych czasach. Jest to instrument smyczkowy, aczkolwiek służy on bardzo do akompaniamentu, ponieważ posiada on dwie struny, ale nie da się na nim grać ciągłego dźwięku, ze względu na to, że smyczkiem można właściwie pociągnąć tylko w jedną stronę.
Czyli zawsze musi być taki pu, coś takiego, tak?
Tak, taki efekt perkusyjny.
Taki efekt, tak. Właśnie tak jak perkusja gra. Przypomnij, jak się nazywa?
Tubmaryna.
O bębenku to każdy słyszał na pewno. To jest instrument, który każde dziecko zaczyna edukację muzyczną od tego instrumentu. Dalej, Agato, na ciebie kolej.
Ja gram na fletach prostych.
No, to jest prosty instrument, ale skomplikowany. A jakie masz flety?
W sumie nie gram na jednym konkretnym, zazwyczaj to zależy od utworu. I obecnie gram na tenorze i sopranie.
Jest piccolo, jeszcze ten najmniejszy, tak? To nie obsługujesz tego instrumentu.
Czy gram na nim, tylko nie w naszym repertuarze zaraz.
I później tenorowy i...
Jeszcze jest altowy.
Altowy. Po prostu wyższe i niższe dźwięki można wydobyć z takich instrumentów. I Maria?
Ja gram również na fletach prostych, na ogół od tenoru do sopranino, ale w obecnym repertuarze gram tylko na sopranie i alcie. Gram również na citoli. Jest to odpowiednik dzisiejszej gitary, ale ma zupełnie różny strój. Struny są strojone kwintami i praktycznie się przeplatają tylko dźwięki DADA, ale mimo to można wydobyć naprawdę ładną melodię na takim instrumencie. I czasem też gram na harfie. Od współczesnej harfy różni się przede wszystkim wielkością, bo jest o wiele mniejsza od tej współczesnej, którą znamy, taką ogromną, to ta średniowieczna jest taka kolanowa.
Słyszycie Państwo zupełnie inne instrumentarium niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Owszem, flety wydają nam się oswojone, właściwie w naszej kulturze muzycznej cały czas są wykorzystywane. Bębenki również, chociaż troszeczkę inaczej wyglądające. Niby wiolonczele też, ale ta jest zupełnie inna, nie mówiąc już o fideli z płaskimi powierzchniami. Pani Barbaro, jak zaczęła się Pani przygoda z muzyką dawną? Czy to przypadek sprawił? Jak to się stało?
Zaczęło się na studiach, gdzie flet prosty był jednym z przedmiotów obowiązkowych. Trzeba było na tym flecie grać. Ja nie miałam z tym problemu, ponieważ szkołę muzyczną skończyłam na klarnecie, także to była dla mnie po prostu przyjemność. I również pamiętam, był zespół muzyki dawnej utworzony z tych fletów. Nauczyciele próbowali coś zrobić. Nawet zachowały się jedne nuty do dzisiaj.
Z tamtego czasu.
Tak. I potem przez kilka lat prowadziłam zespół akordeonowy, orkiestry dziecięce, aż przyszła jedna pani z kuratorium, tak po prostu zwiedzić instytucję, zobaczyć co się dzieje i tak dalej. Postawiłam pytanie, a co by pani jeszcze mogła robić?
Więc ja... Motywacja dla nauczyciela.
A ja tak się zastanawiałam, mówię, no mało tego robię, ale niech będzie. Mówię, że mogłam prowadzić zespół muzyki dawnej, na fletach. No to pani przyklasnęła. Pamiętam, że dostałam pieniądze na flety i robiłam zespoły fletowe, renesansowe, które dosyć długo prowadziłam, dlatego dzisiaj już dla odróżnienia wzięłam się za zespoły średniowieczne, ponieważ bardzo mi się to podobało i postanowiłam taki zespół mieć. I mówiłam do męża, co tu zrobić, żeby jakieś instrumenty, bo średniowiecze bez tych instrumentów dawnych to właściwie nie średniowiecze. A mąż mówi, nie ma sprawy. Ja mówię, jak nie ma sprawy, przecież nie potrafisz. Zrobię. I zrobił. Zaczął od rebeku, ten wydrążony właśnie taki ten. To jest ten pierwszy instrument, na którym gra Ula. I nie narzeka. Do dzisiaj stroi i jest w porządku. I tak się tworzyły kolejne zespoły. Tych zespołów było kilka. To nie jest pierwszy zespół. Do Kalisza na przykład z zespołem fletowym przyjechałam, jak był 9. festiwal. Dzisiaj mamy?
44. 78 rok.
Lepiej nie umieć liczyć.
9, no to 87 rok. No, czy 6
oczywiście z przerwami względów rodzinnych, ale jednak to się toczyło przez te lata cały czas.
Właśnie jakim instrumentarium dysponuje jeszcze? Pani zespół, pani zespoły?
Potem mąż zrobił cymbały.
A czy mąż ma też przygotowanie muzyczne?
Nie. A mówię, ja ci zrobię. A wie, przecież nie umiesz, nie? No. I zrobił tak, że do dzisiaj robi instrumenty za granicę do najlepszego sklepu w Anglii. Jak trzeba, to zrobi. I tu w Polsce też dużo już narobił. I teraz każde kolejne są jeszcze lepsze.
Doświadczenie mistrza czyni.
Tak, także nie ma żadnych skarg na jego instrumenty. I on...
A jak to się odbywa? To śledzicie ikonografię?
Właśnie... to na podstawie ikonografii. Dużo właściwie korzysta z ikonografii.
Tak jak można obserwować historię instrumentarium, to lutnicy dążą do coraz bardziej wyrafinowanych, pięknych dźwięków. Te instrumenty średniowieczne jeszcze tak nie brzmiały. Niektóre brzmią troszkę topornie, tak bardzo prosto. Tak się wydaje przynajmniej.
Tak, ale staramy się jednak robić takie, żeby dzisiaj były przyjemne dla ucha, żeby ten instrument miał po prostu ładny dźwięk.
A zadałem też pani pytanie w naszej prywatnej rozmowie o organy, czy portatyw.
Portatyw.
No właśnie, widziałem, że zespoły muzyki dawnej posługują się takimi instrumentami, wzbogacając swoją barwę. Pani powiedziała, że taki instrument również posiada.
No mąż zrobił taki portatyw, ale stolikowy, bo były kiedyś również takie. Ale można zrobić mały i taki do ręki, jedną ręką pracować miechem, drugim na klawiszach grać. Jak najbardziej.
Cała orkiestra.
Jak najbardziej.
Czyli wyobrażamy sobie salę filharmoniczną w tle z potężnymi organami, ale zespoły muzyki dawnej miały stolikowe organy, które również
pięknie. Powiedzmy, że tak.
Pięknie.
Również takie były mniejsze i właśnie te stolikowe. No i potem to urosło do organów, do dzisiejszych organów, które są.
Wiem również, że to nie tylko pani i nie tylko mąż jesteście zaangażowani w tworzenie tych instrumentów, również syn pokochał to.
Coś się urodziło, nie wiadomo. Dopóki mąż żył, to syn się w ogóle nie interesował instrumentami. Absolutnie. On grał w moim zespole naście lat, ale nie robił instrumentów. A jak męża zabrakło, no to jakoś nim się coś obudziło i zaczął robić instrumenty. Przeszło w taką pasję, że był tak zainteresowany, jak zrobił lutnię, jak się cieszył, że lutnia. I wszystkie jego instrumenty są rzeźbione ręcznie. Także robi to sercem.
Przyjeżdżacie na takie festiwale jak Kaliski, czy później koncertujecie po całym świecie. Przychodzi ten moment prawdy dla instrumentu. Tutaj w Kaliszu wytrawni muzycy, muzykolodzy, którzy słuchają i jak są oceniane właśnie te barwy.
Bardzo dobrze. Nawet kiedyś była nagroda z tego tytułu za brzmienie instrumentów i zawsze mówią, że bardzo dobre instrumenty, że ładnie brzmią.
Czyli nie zawsze olbrzymi kapitał decyduje o jakości zespołu, który tworzy się, tylko pasja jego twórców.
No pasja jest podstawą, bez tego to nie ma. Zresztą wy wiecie, jak to jest, nie?
No właśnie, pani Barbaro, jeszcze jak udaje się pani przyciągnąć tych młodych ludzi?
Jak się daje przyciągnąć? No staram się. Jest tak, że zawsze jest zespół, który jest czynny w danym okresie, ale za plecami rośnie już następny. Jak ten zespół wyrasta, one już też tak trochę wyrastają, to już następny tą rolę przejmuje. Poza tym najlepszym sposobem na to jest to, że w zespole wszystko się dobrze dzieje, to koleżanka koleżankę sprowadza i to jest najlepsze, co może być. Najlepszym przykładem kolejnym, to jest właśnie Dominika, która za namową Uli przyszła do nas, nauczyła się na innym instrumencie niż gra, i poratowała, bo w przeciwnym razie nie moglibyśmy tutaj przyjechać.
A repertuar, jak to się odbywa? Jak pani poszukuje? Kwerenda, jak wygląda?
No, w dzisiejszych czasach to bardzo dużym ułatwieniem jest internet. Poza tym przez te lata to się uzbierał repertuar. Mogę przebierać.
Składa pani rękę w stertę nut? Co by się wyciągnie?
Już jest. Tak, prawie. No, może nie aż tak wesoło, ale jest. A poza tym jest kontakt z muzykami profesjonalnymi, którzy grają średniowiecze. Zawsze można ich poprosić, zawsze. Nigdy nie odmówią.
A sprawa właśnie pokochania tej muzyki dawnej, jeszcze dawniejszej, średniowiecznej. No renesans już jest muzyką polifoniczną, bogactwo dźwięków, natomiast średniowiecze nam się kojarzy no, prawie że z Jankiem Muzykantem. Co panią skłoniło właśnie do tego zakresu historii muzyki?
Dużym plusem było to, że muzyka średniowieczna była głównie jednogłosowa i tam melodia porusza się ruchem sekundowym, nie ma skoków, przynajmniej w większości repertuarów i wtedy jest ona łatwa do realizacji. Mi się ta melodia podoba.
To jest ważne w muzykowaniu właśnie, że można od tej teorii szybko przejść do praktyki. Można poczuć więź z innymi kolegami, z muzykami.
Tak, dobry materiał muzyczny do nauczania.
Zapytamy teraz dziewczyny, jak one trafiły w ten świat muzyki. Po mojej prawej ręce siedzi Ula. Ula, jak to było u ciebie?
Ja trafiłam do zespołu w roku 2017, w sumie wtedy dopiero przyszłam do pani Basi, ale wieczór przed momentem, kiedy byłam u pani Basi, moi rodzice w radiu dwójce puścili jakiś średniowieczny koncert. Z tego co pamiętam, to miał on podobne instrumentarium do naszego zespołu nawet. I moja mama, z racji, że uczęszczam do szkoły muzycznej, powiedziała, żebym wzięła skrzypce i zagrała coś w tym stylu. Wtedy coś podobnego, co leciało w tym radiu. I wyszło mi to stosunkowo dobrze, więc stwierdziła, że poszuka jakichś właśnie w takim klimacie zespołów i natknęła się na pracownię pani Basi. Nazajutrz już tam byłyśmy. Pani Basia w miarę mnie zaakceptowała.
Jak zobaczyłam taka mała, mówię, no jak tu teraz zespół, ty trochę taka mała jesteś, no ale poradziłam
sobie.
No
i zobaczyłam tam to też instrumentarium i w ogóle pani Basia dała mi do zagrania jakieś proste rzeczy, coś tam, żeby sprawdzić moje umiejętności. Potem jakoś tak ten zespół, którego jeszcze nie było, czyli nasz Discantus, powstał z czasem, ponieważ w tym samym czasie, kiedy ja u pani Basi była też Agata z Heleną.
Ta przesiadka z instrumentu ze szkoły muzycznej, domyślam się, że za skrzypiec. To nie było szokiem na taki instrument na fidele?
W moim przekonaniu fidel i skrzypce wcale się tak bardzo
to,
nie
jak różnią. Pani Basia mówi, że to jest fidela, to już poprawiamy.
Ta fidel.
To jest... Ta fidel.
Tak. Nie fidela, tylko ta
fidel. Ale fidela też się spotyka.
Fidela się spotyka, ta...
No, ale ta fidel lepiej.
Nie ma sprawy.
Najlepiej brzmi.
Byłam też zdecydowanie mniejsza niż jestem teraz. To było chwila, 5 lat temu ponad chyba. I syn pani Basi zrobił mi specjalny instrument, bo każdy z obecnych pracowni był za duży. I został on zrobiony na wzór obecnych skrzypiec, żeby było mi łatwiej. I tak jak wiadomo, że w średniowieczu używali strun robionych z jelit, to ja w tej fideli miałam struny metalowe, zwykłe jak na skrzypcach. Tak samo zostały zamontowane mikrostroiki, żebym nie musiała męczyć się z kołkami, ponieważ na takim etapie gry, w którym byłam, gdy zobaczyłam dopiero te instrumenty, nie byłabym w stanie tego nastroić, więc nadal go mam cały czas.
Ta połówka? Nie.
Ta połówka, tak, naprawdę, nadal na nim gram. Mimo, że jest za mały, to nadal na nim gram. Teraz dopiero, tutaj chyba po kaliszu rozmawiałam z synem pani Basi, żeby przedłużył gryf, żeby ściągnął mikrostroiki, żeby zmienił na struny jelitowe i będzie to bardziej średniowieczny instrument i też bardziej właśnie na mój wzrost i w ogóle.
Dominika, ty trafiłaś, tak jak pani Basia mówiła, ostatnio do zespołu. Jak to było? Pewnie też jesteś muzykiem, tak?
Tak, chodzę do szkoły muzycznej od 9 lat. Gram na altówce. A tutaj do zespołu trafiłam w sumie totalnym przypadkiem, bo stwierdziłam z Ulą, że będziemy wracać razem do domu i rozmawiałyśmy i w trakcie rozmowy powiedziałam coś na temat, że potrzebuję jakiegoś hobby i zająć czymś umysł. No i Ula tak się na mnie spojrzała i mówi mi: ej, ale w sumie to my potrzebujemy osoby do zespołu, chcesz może pójść do zespołu? A mówię: jakiego zespołu? No z muzyką dawną. No pewnie, że chcę. Co to jest w ogóle za pytanie? No i Na następną próbę przyjechałam do Gdyni. Dostałam pierwszy raz fidel do rąk i wiolę. I to było przeżycie ze względu na to, że musiałam się nauczyć między innymi grać na fideli bez żeberka. I pierwsze dwie czy trzy próby to faktycznie nie byłam przyzwyczajona do tego, jak trzymać fidel, żeby mi nie wypadała i żeby mnie przy okazji nie bolało w obojczyk. Ale z biegiem czasu po prostu to chyba jakoś się tak naturalnie ułożyło w rękach i teraz uważam, że to jest naprawdę fajny instrument.
A wiola?
Na wioli było mi się dużo ciężej nauczyć. Ze względu na to, że ja, mimo że próbowałam w szkole kiedyś grać na wiolonczeli i nie tak, że próbowałam chodzić na jakieś lekcje, tylko po prostu wiolonczela to jest taki instrument, który mnie zawsze gdzieś tam interesował. I jak na przykład ktoś ćwiczył na wiolonczeli, no to się pytałam, czy mogę trochę pograć i tak dalej. Natomiast wiola, mimo że jest wspaniałym instrumentem i naprawdę podoba mi się jej dźwięk, to no jest zupełnie inna niż wiolonczela. Ja akurat gram tutaj w zespole Burdon na wioli, czyli akompaniament. I szczerze mówiąc, to mi to pasuje, bo jak próbuję grać jakąś melodię, to nie trafiam zbytnio w dźwięki.
Akompaniament można sobie pozwolić na to, tak? No. Bardziej oryginalnie, bardziej średniowiecznie wtedy brzmi.
Tak, dokładnie. Ale na pewno po każdej próbie, jak za długo trzymam wiolę, to na przykład czuję, że zupełnie innych mięśni używam do pociągania smyczkiem i mimo, że jakby uczę się czegoś nowego, no to to jednak jest trochę bolesne.
Ale przyszłość wiążesz swoją z muzyką też klasyczną, tak? Akademia w perspektywie?
Tak. Tak.
Teraz Helena. Te dziwne instrumenty, na których grasz. Bębenek, to już wiemy. Czy bęben, bo to jest bęben, który wydaje dosyć potężny dźwięk, a ten drugi instrument. Jak trafiłaś do zespołu?
Początkowo grając na flecie, ponieważ idąc do czwartej klasy szkoły podstawowej, wiedziałam, że w szkole będzie nauka gry na flecie, a że chodziłam wcześniej do instytucji, do której my należymy, do MDK-u.
Mhm. Właśnie, bo nie mówiliśmy o tym. Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. To jest miejsce, gdzie te wspaniałe dziewczyny mogą ćwiczyć, gdzie pani Barbara się opiekuje nimi. No.
Tak, to wiedziałam, że istnieje tam możliwość nauczenia się gry na flecie. I z kilkoma innymi osobami, między innymi Agatą, poszłyśmy tam na lekcję. I po pewnym czasie okazało się, że przyszła Ula i że powstaje zespół.
Wyhaczyła was. I tak się zaczęło. A ten instrument akompaniujący, na którym teraz grasz właśnie, bo to jest no, funkcja bardziej rytmiczna, tak jak mówiłaś, tak?
Tak. Prawdę mówiąc, nie jestem pewna, jak dokładnie wyszło, że zaczęłam grać bardziej w akompaniamencie. No z całą pewnością, jeśli mi się zdarzy wziąć flat, to teraz rzadko bardzo, ale grałam dużo gorzej od Marysi i Agaty. Taka prawda.
Taka, no wiesz co, drodzy Państwo, najważniejsze w tym zespole to nie jest to, kto lepiej gra na instrumentach, tylko jak one się wszystkie czują razem. Jak to życie umilają sobie nawzajem. I to chyba jest wartość tego, że się lubią po prostu. A ta hierarchia, o której ty zaczynasz tutaj mówić, jest chyba mniej.
Nie, ja nie mówię o hierarchii, tylko ja po prostu stwierdzam fakt. Ja nie uważam, że to coś złego, tym bardziej, że trzy flety w naszym zespole nie były za bardzo potrzebne. Właściwie zaczęło się, że w którymś utworze była potrzebna tubmaryna. No i wyszło, że jestem wolna i że zaczęłam na tym grać. Potem doszedł właśnie bęben.
Ważne, że lubisz też muzykować, bo to wszystkie po prostu razem muzykujecie i to się do tego sprowadza. Wystarczy czasami jeden dźwięk grać, czy tylko uderzać nawet łyżką w stół i można mieć z tego satysfakcję. Agata, twoja kolej.
To tak jak już Helena powiedziała, na początku razem chodziłyśmy do pani Basi na flet, jakoś w czwartej klasie podstawówki. I po pewnym czasie inne osoby, z którymi chodziłyśmy, się wykruszyły. Zostałyśmy tylko my we dwie. No i potem przyszła Ula i pani Basia postanowiła stworzyć z nas zespół. No i tak się zaczęło.
Też kontynuujesz naukę w szkole muzycznej, czy to jest taka nauka tylko w zespole?
Tak.
No właśnie, to jest też ważne, że można do takiego zespołu przyjść po to, by się nauczyć grać na instrumencie i mieć z tego satysfakcję, bo czasami szkoła muzyczna wydaje się przerażająca dla wielu osób. Wiele przedmiotów teoretycznych również, które mogą odstręczać od muzykowania, a muzykować można właśnie całkiem prosto. Marysia.
Tak naprawdę moja przygoda z muzyką w ogóle zaczęła się u pani Basi i właśnie w podobny sposób jak u Heleny i Agaty. W czwartej klasie podstawówki uczyliśmy się grać na flecie i po prostu mama chciała, żebym była jakoś do przodu i mnie zapisała na lekcję fletu do pani Basi. I po paru latach, jak mi się to spodobało, to w pewnym momencie się okazało, że dołączam do zespołu tego starszego, co był wcześniej, Erato. I praktycznie u pani Basi jestem już 10 lat, więc bardzo się związałam z tą muzyką i w ogóle z tymi wszystkimi zespołami. I właśnie tak jak pani Basia powiedziała, że jest ten starszy zespół i obok rośnie ten młodszy, to ja przechodziłam jakby z zespołu na zespół i właśnie ten starszy zespół przekazuje pałeczkę młodszemu i ten młodszy właśnie obserwuje starszy, trochę się na nim wzoruje i później właśnie... Tak, pałeczka jest przekazywana.
A jak wygląda komunikacja między właśnie młodszymi i starszymi? Czy oni z dużą zazdrością, ci młodsi patrzą teraz na was? Czy jest jakaś taka granica nie do przekroczenia w tych kontaktach między wami? Czy wręcz odwrotnie? Czy jesteście taką wspólną rodziną dużą?
Myślę, że bardziej jesteśmy wspólną rodziną. Szczególnie, bo teraz jeszcze nie ma młodszego zespołu, który jeździ z nami na festiwale, ale jak właśnie jeździł i Discantus i Erato, to właśnie traktowaliśmy się jako rodzina i bardzo sobie nawzajem pomagaliśmy. To nie było tak, że jedni krytykowali drugich albo ci zazdrościli innym, tylko to było wzajemne wsparcie.
Wywołałaś hasło festiwale. Pani Barbaro, gdzie jeździcie? Czy tylko Polska, czy Europa, świat?
Byłam dwukrotnie z zespołami w Belgii. To jest Międzynarodowy Festiwal Muzykujący i Młodzieży. Ale tu w Polsce są też międzynarodowe festiwale i w tych bierzemy udział.
W Kaliszu Grand Prix ile razy otrzymywała pani z zespołami swoimi?
Ile razy?
Tak. Nie mówię o Złotych Harfach Heola, bo to...
Cztery.
To nie jest takie łatwe zadanie, bo zespół nie może dwa razy rok po roku przyjeżdżać, na przykład wygrywać ten sam zespół, prawda?
Tak, ale przedtem było, że po dwóch latach, teraz po roku. A jak się zmieni kategorię, to można z roku na rok.
Oczywiście cały czas podczas naszej rozmowy przewija się muzyka w wykonaniu zespołu Discantus. Czy lubicie do Kalisza przyjeżdżać?
Myślę, że z naszej strony to wygląda tak, że to jest aktywność, na którą czekamy wręcz cały rok. To jest po prostu pod to przygotowujemy wszystko, tak właściwie program.
Można by powiedzieć, że żyjemy od Kalisza do Kalisza.
No proszę, drodzy Państwo, to jest najlepsza recenzja tego festiwalu z Hola Kantorów w Kaliszu. W tym roku ta zmiana, która nastąpiła, że spotykamy się w wakacje, w upalne lato, a nie w zimie jak zawsze. Ta zmiana, jak ją odbieracie?
Moim zdaniem jest to spore utrudnienie, ponieważ jednak stroje nie są letnie, można by powiedzieć. Ale my akurat wcale nie mamy aż tak złej sytuacji. Inne zespoły mają na przykład takie sukienki renesansowe z podszewką i ze wszystkim, to współczujemy, ale jednak też taki ukrop źle wpływa na instrumenty, w związku z czym na dworze to ciężko. Tak,
tak, właściwie każda pora roku wydaje się niezbyt dobra. W zimie z kolei za zimno, albo plucha, też niedobra dla instrumentów, głosów. Lato gorące, przydałaby się jakaś taka wczesna wiosna.
W mojej opinii jesień jest idealna.
Jesień, no to musimy organizatorom powiedzieć o tym. wasz ulubiony repertuar? Kompozytor czy kompozycja z tej muzyki średniowiecznej?
Ja ogólnie też interesuję się dość mocno historią muzyki, też poza zespołem naszym. W szkole mam taki przedmiot, co jeszcze bardziej mnie w tym umacnia. Ale jednym z takich właśnie moich ulubionych średniowiecznych faktycznie to jest Guillaume de Machaut, wybitny kompozytor średniowiecza pochodzący z Francji. Naprawdę jest to kompozytor, którego utworów warto sobie posłuchać, ale mogę powiedzieć taką ciekawostkę. Mój ulubiony utwór z muzyki dawnej jest to Perotinus Widerunt Omnes. Po prostu jest to tak wspaniały utwór, jestem w nim zakochana. Jest on tak komiczny, jest tak świetnie zrobiony, że tekstem tego utworu jest każda głoska, która jest zawarta w tytule.
Uwielbiam wszystkie kantigi Alfonsa X, napisał ponad 100 kantig i po prostu każda ma w sobie coś wyjątkowego. I też sporo właśnie utworów Alfonsa X gramy w naszych repertuarach i moim zdaniem są to bardzo klimatyczne utwory.
Drodzy Państwo, tak się przedstawia współczesna młodzież. Nie tylko disco polo, nie tylko mocny rock. To są nasze korzenie, nasze geny kulturowe. Dlatego gratuluję Wam już tej pasji. Musimy kończyć naszą audycję. Za chwilę odbywają się przesłuchania konkursowe. Drodzy Państwo, gośćmi Radia Rodzina był zespół muzyki średniowiecznej Discantus pod kierownictwem Barbary Czypul z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. Do usłyschenia w Kaliszu na festiwalu Schola Cantorum. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Barbaro. Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Grand Prix Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w roku 2021 otrzymuje zespół Discantus!